Mariusz Kamiński odwołany.
A CBA wysyła zawiadomienie do prokuratury o nieprawidłowościach w Ministerstwie Finansów.
Jacek Cichocki, sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, już za chwilę w kontrwywiadzie RMF FM.
Fakty zaczynamy jednak od pogody.
Na Warmii i Mazurach śnieg i deszcz ze śniegiem, do tego silny wiatr.
Zerwał linię energetyczną zasilającą Ełk, Mikołajki, Augustów i Hajnówkę. 40 tysięcy odbiorców bez prądu.
Śniegowe warunki także na Mazowszu.
I prawdziwe zimowe utrudnienia w białym aporanku Lublinie. Tam z powodu śniegu potężne korki. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego odwołał właśnie praktyczne egzaminy na prawo jazdy.
Jesieni nie było, mamy zimę.
Jestem w szoku. Ja mam nadzieję, że autobus przyjedzie, bo samochodem to nie wiem, czy bym dała radę. Zimówek jeszcze nie ma.
Zaskoczyło chyba wszystkich. Około 15 centymetrów w niektórych miejscach na pewno jest. A jeszcze dosypie.
Obudziłem się, otworzyłem rolety i w szok. W nocy stawałem, to tam gdzie niegdzie popadywało, ale deszczem, nie śniegiem.
A tu normalnie, regularne zaspy, tak?
Regularne zaspy, tak.
Śniegiem zasypany wschód i południe Polski. W Krakowie od rana pruszy, o czym przekonał się już na własnej skórze Maciek Grzyb. Maciek, pada i nic nie wskazuje na to, że szybko przestanie.
Rzeczywiście, śnieg pada już w całej Małopolsce i na Podkarpaciu, a bardzo silny wiatr potęguje jeszcze te opady. W wielu miejscach można odnieść wrażenie, że jesteśmy już w środku zimy. Temperatura oscyluje od 0 do 2 stopni i raczej nie zmieni się to w ciągu najbliższych kilku dni. Drogi na szczęście są przejezdne, ale bardzo, bardzo śliskie. Pamiętajcie, nie tylko leżący śnieg może być niebezpieczny. Pod kołami natraficie też na liście z drzew, które w połączeniu z wodą stają się wyjątkowo zdradliwe. Trzeba też już pomyśleć o zamianie opon letnich na zimowe.
I jeszcze jedna pogodowa informacja. Przewrócone przez silny wiatr drzewa uszkodziły 20 samochodów na parkingu na Żabiance w Gdańsku. Tej nocy na Pomorzu z powodu silnego wiatru strażacy byli wzywani do pomocy aż 85 razy.
To są fakty.
Minister zdrowia Ewa Kopacz przeciw ograniczeniu liczby osób w karetce ratunkowej.
Reporter RMF FM ujawnił 5 października, że zakopiański szpital zwalnia kierowców karetek, a za kierownicą sadza ratowników medycznych. Podobnie w Katowicach. Tam pracę ma stracić 30 kierowców.
To, że dzisiaj chcemy wykorzystać również kierowcę, który ma być ratownikiem, nie jest niczym złym. To jest właśnie zwiększenie liczby osób, które mogłyby profesjonalnie uczestniczyć w tejże reanimacji.
Minister zdrowia Ewa Kopacz myśli o 3 osobach w karetce, a ustawa o ratownictwie medycznym mówi o tym, że karetka wypadkowa powinna się składać z co najmniej 2 osób uprawnionych do wykonywania świadczeń medycznych.
I właśnie ten zapis wykorzystał dyrektor medyczny Zakopiańskiego Szpitala Marian Papież.
W celach reorganizacyjnych i jednocześnie poprawy finansowej dla tych, którzy będą w tych zespołach ratowniczych jeździć.
Bo ratownik za kierownicą karetki ma więcej zarabiać.
Wielkie święto czekolady w Paryżu na osłodę. Międzynarodowe targi, które dowodzą, że w czasie kryzysu czekolada sprzedaje się bardzo dobrze.
Im bardziej ludzie są zestresowani i przygnębieni, tym więcej jedzą czekolady. To dobre dla twojego ciała i daje ci dużo energii, przekonuje organizatorka paryskich targów Sylwii Dus.
8:00 czas na kontrwywiad RMF FM. Konrad Piasecki i jego gość. Dzień dobry.
Nieczęsto słyszany minister spec-służb Jacek Cichocki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To początek końca Centralnego Biura Antykorupcyjnego?
Nic o tym nie wiem. Raczej dalsza część jego działalności.
Nie jest tak, że odwołanie Mariusza Kamińskiego to pierwszy krok do likwidacji tej służby?
Wręcz przeciwnie. Myślę, że nominacja nowego PO wskazuje, że raczej będzie to dalsza działalność, może pod wieloma względami wzmacnianie i rozwijanie takich metod profesjonalnych.
Pan był zwolennikiem odwołania Mariusza Kamińskiego?
Ja uważałem, że zarówno ze względu na przesłanki ustawowe i ten dosyć poważny zarzut, jaki został postawiony panu Mariuszowi, jak i ze względu na to, co się działo w ostatnich tygodniach, nie ma innego sposobu na dobre rozwiązanie tej sytuacji.
Sposób to może byłby, znaczy droga byłaby lepsza, bo ta, którą wybraliście, taka mocno partyzancka, panie ministrze.
Dlaczego? Wszystkie procedury zostały
dopełnione. Mieliście czekać na opinię prezydenta, tego wymaga ustawa, nie poczekaliście na nią.
Premier czekał 7 dni, 7 dnia po południu podjął decyzję.
Powinien czekać 14, 21, 30. No,
nigdzie nie ma określonego...
Mógł poczekać. Znaczy, co by się takiego stało, gdyby ta procedura została dotrzymana?
Znaczy, ja bym powiedział w ten sposób. Premier bardzo wyraźnie powiedział, że będzie chciał, zdecydował się odwołać Mariusza Kamińskiego. Poprosił bardzo wyraźnie wszystkie organy do tego uprawnione o opinię. No, czekał 7 dni. Tutaj akurat problem z wydaniem opinii nie jest duży, a prezydent zabrał już w tej sprawie głos. Także wydawało się, że nie będzie kłopotu. Ja muszę powiedzieć, że sam osobiście czekałem, że może też ktoś z Pałacu Prezydenckiego będzie chciał poznać jakieś bliższe motywy i uzyskać uzasadnienie tej decyzji, ale nie było kontaktu.
Ale panie ministrze, były powody, żeby się spieszyć? czy nie było takich powodów?
Ja bym powiedział w ten sposób, znaczy po tym wszystkim, to, o czym mówiłem, znaczy po tym wszystkim, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach, po tym jak z centralnego biura, ja nie chcę powiedzieć, że z centralnego biura bezpośrednio, ale materiały biura nagle na potęgę zaczęły się pojawiać w obiegu publicznym, włącznie ze stenogramami operacyjnymi, no to sytuacja stawała się dramatyczna i niebywała.
Ale były jakieś takie podejrzenia, o których pisze dziś m.in. Gazeta Wyborcza, że tam się odbywa jakieś kopiowanie materiałów, wynoszenie materiałów, że dzieją się rzeczy, o których nie wiemy dzisiaj, ale o które wy podejrzewaliście.
Ja bym powiedział tak, nie mam żadnych podstaw, żeby o tym mówić publicznie. Natomiast to, co obserwowaliśmy, czyli sytuacja, kiedy z jakiegoś dziwnego powodu pojawiają się materiały Centralnego Biura Antykorupcyjnego w obiegu publicznym, to jest sytuacja, nad którą trzeba zapanować szybko.
A co zrobicie, jeśli Kamiński odwoła się do sądu i wygra? I wróci na to stanowisko. Decyzją sądu.
Nie wiem, w jakim trybie będzie pan minister Kamiński odwoływał się do sądu. Wydaje mi się, że nie ma sytuacji takiej, nie jestem tutaj prawnikiem, żeby nawet po wygranej przywracać kogoś na stanowisko.
Nie wróci nigdy już do CBA?
A tego nie.
Przynajmniej za kadencji Jacka Cichockiego i Donalda Tuska?
No, nie sądzę, żeby chciał.
Dlaczego? Najwyraźniej trudno mu się było rozstać z tym stanowiskiem.
Ale to jest tak zawsze z ojcami założycielami, którzy porzucają swoje dziecko. No proszę pamiętać, że on tworzył przez 3 lata.
Nie porzucają, tylko zostają zmuszeni do porzucenia.
W trybie ustawowym.
Ale czy wczorajsza atmosfera tego rozstawania się była w miarę spokojna, w miarę sympatyczna?
Była bardzo spokojna i była z klasą. Także muszę powiedzieć, że zarówno przejęcie obowiązków przez nowego pełniącego obowiązki szefa, jak i przekazanie ich przez ministra Kamińskiego odbyło się naprawdę w dobrej atmosferze.
I wrócę do tego pytania. A gdyby Kamiński wygrał przed sądem? W ogóle ma szansę wrócić, bo też pojawiają się informacje o tym, że on już lada chwila nie będzie miał dostępu do tajemnicy.
Znaczy, proszę pamiętać, że pan Mariusz Kamiński jest funkcjonariuszem. W ustawie jest zapisane, że funkcjonariusz w automatyczny sposób jest zawieszany, kiedy ma postawione zarzuty prokuratorskie, a wtedy traci również dostęp do informacji niejawnych.
Czyli Kamiński dzisiaj nie ma tego dostępu?
Takie decyzje pewnie podejmie jeszcze dzisiaj obecny szef CBA.
Kamiński straci dostęp do informacji niejawnych.
No to jest naturalne. Naturalna konsekwencja postawienia zarzutu funkcjonariuszowi CBA.
A uważa pan, że głowa Kamińskiego warta jest stawiania premiera przed Trybunałem Stanu? Czy była tak cenna?
Żeby... Ja myślę, że nie ma żadnych podstaw, żeby stawiać premiera przed Trybunałem Stanu.
Urzędnicy Kancelarii Prezydenta mówią, że mamy do czynienia z jawnym złamaniem ustawy.
Ja mam wrażenie, że to jest już czysta polityka, a nie dyskusja prawna.
Panie ministrze, podpisałby się pan pod zdaniem, że Mariusz Kamiński to człowiek uczciwy?
Nie znam na tyle osobiście pana Mariusza Kamińskiego. Zawsze sprawiał na mnie wrażenie człowieka zdeterminowanego, który chce dochodzić do prawdy, ścigać korupcji itd., itd. Nabrałem wątpliwości w ostatnich tygodniach.
Pytam o to, bo wie pan, że wielu Polaków będzie to postrzegało tak. Kamiński miał odwagę, żeby złapać za rękę polityków Platformy. Kamiński musiał zapłacić za to głową.
Ja wiem, że w takim kontekście może być to postrzegane. To była duży dylemat, przed którym stanął pan premier, ale myślę, że po pierwsze trzymanie się prawa, a po drugie jednak dbanie o elementarne standardy funkcjonowania służb specjalnych, także CBA, nie dawało panu premierowi dużego pola manewru.
A pana i pana premiera nie zastanawia to, że to malutka CBA jest w stanie łapać za rękę nieuczciwych polityków, a wielka Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego... cicho jej działania.
Ale skąd wiadomo, że po pierwsze proszę pokazać tych polityków, których złapało CBA.
Chlebowski i Drzewiecki są niewątpliwie osobami złapanymi na nieuczciwości, przynajmniej na naruszenia etyki.
Proszę, po pierwsze wiele rzeczy też robi ABW. Mogę powiedzieć, że przy tej ostatniej kwestii, o której było głośno, czyli sprawach stoczniowych, materiały ABW, tak jak zresztą wczoraj potwierdził minister Grabny, miały duże znaczenie dla podejmowania strategii negocjacyjnej i zabezpieczenia tego interesu, bo przecież pieniądze zostały.
Nie było tak, że ABW zawiodło przy tej sprawie?
Nie mam na ten temat wiedzy, wręcz przeciwnie.
Znaczy... Jak słucham tych rozmów urzędników państwowych, to mam wrażenie, że oni niewiele wiedzą o ABW.
No ale proszę popatrzeć, że jednak wadium zostało, tak? Te pieniądze z Bumaru również. Znaczy nie ma tej szkody, o której obawiał się CBA. Poza tym, przypomnę chociażby sprawę ZUS-u, która okazuje się dużo poważniejsza nawet teraz w wymiarze publicznym niż jeszcze parę tygodni temu.
Panie ministrze, czy zmienią się metody działania CBA? Nie będzie agentów Tomaszów, nie będzie uwodzenia, nie będzie Porsche Cayenne?
Znaczy ja myślę, że tak. Po pierwsze, to była jedna z głównych przesłanek podejmowania tej decyzji przez pana premiera. Muszą te metody być zgodne z prawem i tak, żeby prokuratura, to o czym mówi prokuratura, zostało wyeliminowane.
Porsche Cayenne nie będzie.
Proszę mi, znaczy nie zadeklaruję, jakimi markami samochodów teraz będą poruszali się funkcjonariusze CBA, ale na pewno będzie to zgodne z prawem i z zasadami przyjętymi w demokratycznych państwach.
A te nie były?
No, jeżeli mówimy o podżeganiu do przestępstwa, tak jak mówi prokurator w Rzeszowie, to nie były.
To ostatnie pytanie. Paweł Wójtunik będzie docelowym szefem CBA. To nie jest tak, że on jest PO, a potem przyjdzie pan, na przykład pan do CBA.
Na razie minister Wójtunik ma pełne zaufanie pana premiera.
I zostanie przedstawiona prośba o zaopiniowanie tej kandydatury na szefa CBA prezydentowi?
Na szczęście pełniące obowiązki to jest taki moment, w którym pan minister może wykazać się swoją sprawnością i jeżeli nie będzie żadnych przeszkód, to myślę, że tak.
Jacek Cichocki, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Spokojnie i z klasą, tak żegnali się premier i szef CBA.
Śniegiem i śliskimi drogami. Wita nas środa.
Ostrzegamy w RMF FM od rana.